Tomasz Habdas jest pasjonatem wypraw górskich i brzmi to poważnie, tym poważniej, że już zdobył Mont Blanc, Elbrus, szykuje się na dach Afryki, no i też w międzyczasie zdążył śmignąć do Maroka, żeby zobaczyć, jak się zdobywa góry Atlas.
Często unikam zwrotu podróżnik, jeżeli ktoś mówi o mnie, bo ja podróżuję w bardzo specyficzny sposób. Jeżeli wybieram jakiś kierunek, jakąś destynację, to zazwyczaj są to góry. Na całe szczęście terenów górzystych jest bardzo dużo, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale przede wszystkim na całym świecie, więc świat jest bardzo duży. Maroko jest zaskakujące na każdym kroku. Nie ukrywam, że spodziewałem się może trochę większych tropików, nie wiem czemu. Stwierdziłem, że jest to Afryka, że będzie ciepło, chociaż my jechaliśmy w lutym. Jechaliśmy tak naprawdę w okresie zimowym, a Maroko jest na północy, na samej północy Afryki, tuż nad oceanem. Więc ten klimat jest trochę zbliżony do naszego europejskiego klimatu śródziemnomorskiego, więc temperatura wcale nie była taka wysoka. Aczkolwiek jeżeli chodzi o roślinność, o ukształtowanie terenu, o glebę, która tam jest, czy o skały, przede wszystkim o kulturę, to jest to bardzo zróżnicowany kraj i zupełnie inny od naszego.
Jak trzeba się przygotować? Co trzeba wiedzieć, żeby ta wyprawa była turystycznie ciekawa?
Na nasze szczęście myślę, że Maroko jest bardzo mocno turystycznym państwem. Nie chcę użyć zwrotu ucywilizowanym, bo jest to cywilizacja jednak mocno rozwinięta. Natomiast jest to miejsce, gdzie myślę Europejczycy i w ogóle ludzie z całego świata mogą czuć się bardzo bezpiecznie. Chociaż my unikaliśmy też takich bardzo turystycznych regionów. Oczywiście byliśmy w Marrakeszu, byliśmy w Agadirze, nie pojechaliśmy do Casablanki. Pojechaliśmy w góry Atlas, które mogą się wydawać bardzo dzikie, trudno dostępne. Natomiast i tak mam wrażenie, że ten dostęp do technologii i do wszystkiego rozwiniętego mieliśmy cały czas na każdym kroku, więc jest to bardzo bezpieczne państwo.
Czy to są tego typu góry, w których no bez wsparcia lokalnego ani rusz?
To jest trudne pytanie, bo wszystko zależy od tego, jak mocno człowiek sam się czuje. Ze swoimi siłami, ze swoją wiedzą, ze swoimi umiejętnościami. My na swojej trasie minęliśmy bardzo dużo grup, które miały faktycznie przewodników. Co zabawne, w większości byli to Marokańczycy. I to byli lokalni turyści, którzy faktycznie wybierali się ze swoimi przewodnikami marokańskimi. Oczywiście jak dotrzemy do Imlil, Imlil to jest taka ostatnia miejscowość tuż pod górą Tubkal, pod najwyższym szczytem gór Atlas, to tam na miejscu możemy sobie zatrudnić takiego przewodnika. On pójdzie z nami na sam szczyt, zejdzie z nami, pokaże nam drogę, może nawet opowie coś ciekawego. Natomiast z własnych obserwacji zauważyłem, że pozostałe narody, bo spotkaliśmy tam naprawdę ludzi z całego świata, raczej byli bez przewodników, tak szczerze mówiąc. Ta góra, pomimo tego, że ma 4000 metrów, jest bardzo często uznawana za najłatwiejszy 4000-nik do zdobycia. Oczywiście trzeba uważać z tym zwrotem, bo to wcale nie jest taka prosta wycieczka. Natomiast jeżeli ktoś ma duże doświadczenie z górami, mniej więcej wie, czego się może spodziewać i przygotuje się do tej wyprawy, to myślę, że może pokusić się o wycieczkę bez przewodnika. Aczkolwiek, jeżeli pojawi się jakikolwiek cień wątpliwości w naszej głowie, czy na pewno damy radę sami, to myślę, że warto jednak tego przewodnika zatrudnić.
No tak pomyślałam o tych podlaskich turystach, którzy nie mają dużego doświadczenia, a mają ogromne ambicje. To takie zabezpieczenie z kimś, kto tak, zna rejon i zna specyfikę.
No właśnie, trzeba przede wszystkim pamiętać, że o ile jak wybieramy się w Tatry na przykład polskie albo w Beskidy, to te szlaki są, drogi są oznaczone, widzimy te kolorowe znaczki na drzewach czy skałach, o tyle tam takich szlaków nie ma. Droga jest oczywiście widoczna, ale wystarczy, że spadnie świeży śnieg i drogi już nie ma.
I co wtedy?
Wtedy trzeba wiedzieć, gdzie iść. Trzeba mniej więcej posługiwać się mapą, czy też kompasem, albo GPS-em, mieć na przykład wgrane trasy i podążać za śladami z urządzeniem elektrycznym, albo po prostu zdecydować się na przewodnika.
O Tatrach mówimy, że one są troszkę przydeptane już. Tam bardzo dużo jest ludzi, którzy próbują zdobyć to i owo. Czy w górach Atlas też jest taki ruch turystyczny silny?
Jest bardzo duży ruch turystyczny, szczególnie w tym miejscu, w którym my byliśmy. No, nie ma co ukrywać, pokusiliśmy się oczywiście na najwyższy szczyt, na Jabal Tubkal, który jest najwyższym szczytem gór Atlas, jest najwyższym szczytem północnej Afryki. Same te zwroty najwyższe przyciągają masę ludzi, tak samo jak rysy w Polsce. Natomiast z tego, co rozmawiałem z lokalnymi mieszkańcami, z lokalnymi turystami oraz czytałem w przewodnikach, to wiem, że w górach Atlas jest masa dzikich takich terenów i rejonów, gdzie turystów jest znacznie mniej, ale też co za tym idzie, sama baza, sama infrastruktura jest dużo mniej rozwinięta i jest trochę bardziej dziko i więcej przygotowań i wyzwań może czekać takiego turysta. To jest w ogóle cecha chyba takich rozwiniętych państw wschodu, chociaż tak naprawdę była to wycieczka na zachód. Jest to kraj islamski, ale jak przyjeżdżamy do Marrakeszu, już nawet my przylecieliśmy samolotem do Marrakeszu, to już tak naprawdę od samego lotniska na upartego ktoś by się nami zaopiekował i zaprowadził nas nawet na sam szczyt. Więc tak naprawdę można tam wszystko na miejscu załatwić. Można wyposażyć się od stóp do głów. Jako ciekawostkę mogę podać taką parę, którą spotkaliśmy w schronisku na 3200. To była para z Kanady, która w ogóle nie planowała wyprawy na Jabal Tubkal. Oni po prostu przyjechali sobie na 10 dni do Maroko, ale będąc na miejscu gdzieś usłyszeli o górach Atlas, o najwyższym szczycie, postanowili go zdobyć. Przyjechali do miejscowości Imlil, tam obkupili się w odpowiednie buty, spodnie, kurtkę, kijki i ruszyli do góry.
Tomasz Habdas w lutym wybrał się na Jabal Tubkal. Zanim opowiemy o urokach Maroka, to ja bym chciała jeszcze zapytać o uroki tejże góry. Czy ona jest jakaś wyjątkowa, inna niż wszystkie?
Było tak, że były dwa światy tak naprawdę, gdy wędrowaliśmy w Maroko, w górach Atlas i zdobywaliśmy po kolei Jabal Tubkal. Cała wyprawa trwała dwa dni, więc to też nie jest bardzo długo. Natomiast jest w górach Atlas coś takiego, że do tego miejsca, gdzie pojawia się śnieg, te góry wyglądają zupełnie inaczej niż to, co człowiek widział do tej pory. Niż na przykład Karpaty, niż Tatry, czyli ta najwyższa część Karpat, albo na przykład Alpy. Więc ta skała jest zupełnie inna. To jest skała wulkaniczna, ma czerwony kolor. W ogóle Maroko jest czerwonym krajem. Tam nie tylko budynki, ale przede wszystkim właśnie skały, gleba. Zresztą budynki są czerwone właśnie ze względu na tą skałę i glebę. Także te góry były czerwone i to już było dla nas zupełnie inne. Roślinność, która tam się pojawiała, też była zupełnie inna. Po drodze spotykaliśmy zwierzęta, których na przykład nigdy wcześniej nie widzieliśmy. O ile w Tatrach naszym narodowym zwierzęciem jest kozica górska, o tyle w górach Atlas jest to muflon. I muflony są tam właśnie takimi bardzo charakterystycznymi zwierzętami, które można gdzieniegdzie spotkać na szlaku. Niestety nie było nam to dane. Natomiast w momencie, kiedy wkroczyliśmy już w strefę śniegu, to miałem troszeczkę wrażenie, że góry są już bardzo podobne do tego, co znam chociażby z Tatr zimą albo z Alp.
Czy są tacy turyści, którzy nie decydują się na wejście gdzieś wysoko, tylko jadą do Maroka, żeby popatrzeć na góry po prostu, takie inne niż nasze?
Takich turystów jest bardzo dużo, tym bardziej, że Maroko dostarcza takich atrakcji. Pamiętam, że jak zeszliśmy z Tubkala, chcieliśmy pojechać od razu na ocean i dużo osób zachęcało nas i polecało nam trasę przez góry Atlas, gdzie droga jest bardzo kręta, wznosi się w pewnym momencie na bardzo wysoką przełęcz, są piękne widoki, jeżeli chodzi o same góry. Niestety nie było nam to dane, bo w tym dniu, w którym my zeszliśmy z gór, to spadło bardzo dużo świeżego śniegu i całą drogę nam zasypało. Nie była w ogóle przetarta, nie było możliwości przejechania tej drogi i musieliśmy niestety ale wrócić do Marrakeszu i z Marrakeszu dopiero jechać nad ocean. Byliśmy w miejscowości Agadir, to też jest bardzo ciekawe miejsce, bo z jednej strony mamy ocean, a z drugiej strony za naszymi plecami są góry Atlas. Oczywiście nie tak wysokie jak Tubkal, nie czterotysięczniki, ale gdzieś ten początek Atlasu już tam się pojawia i klimat jest niesamowity, bo tak naprawdę z poziomu morza, z 0 stopni, mamy od razu wyższe pagórki i te widoki są zupełnie inne niż to, co my widzimy u nas w Europie.
Czy oni mają tam w Maroku jakiś atlaski górali?
Będąc w wiosce Imlil, tam skąd zaczyna się trekking na Jabal Tubkal, mieszkańcy byli bardzo lokalni ze względu na swój ubiór. Tak i tak wszyscy mówili do nas po angielsku ze swoim charakterystycznym akcentem. To, co mnie bardzo zaskoczyło, to rozbudowany, jeżeli mogę tak to nazwać, szlak na Jabal Tubkal. Ja myślałem, szczerze mówiąc, że jak my wyjdziemy z Imlil, z tej miejscowości, to tak naprawdę nie spotkamy już żadnej cywilizacji po drodze, aż do schroniska, czyli do 3200 metrów. A tymczasem okazało się, że po kolei, mniej więcej na wysokości 2000, później na wysokości 2300 i chyba jeszcze na wysokości 2800, spotykaliśmy malutkie bazary. Takie stare gliniane domki, czy też jakieś namioty, gdzie tętniło życie. Tam naprawdę można było kupić sobie kawę, herbatę, świeżo wyciśnięty sok z cytryny. A nawet w jednym miejscu, pamiętam na 2500, gdzie był taki troszeczkę większy mini bazar, były ubrania, były narty, były buty narciarskie. Te osoby, które tam pracowały, jakkolwiek to brzmi, sprzedawały te wszystkie rzeczy. Mógłbym chyba ich nazwać właśnie takimi góralami z Atlasu. Byli bardzo weseli, bardzo zabawni, bardzo pomocni też oczywiście. I nie ukrywam, że było to fajne miejsce, żeby siąść, odpocząć i zregenerować siły przed dalszą drogą, ale bardzo nas zaskoczyło.
Tomasz Habdas specjalizuje się w górskich wyprawach, no ale zanim wejdziemy na jakąś górę, no to też widzimy, w jakim kraju się ta góra znajduje i czy jest ładnie, czy nieładnie. Tak trafiamy do Marrakeszu, no i tak trafiamy do Agadiru teraz.
Nie tylko Agadir, ale i Marrakesz, czy też każde inne miejsce w Maroko jest dobrym sposobem na odpoczynek po zdobyciu Jabala Tubkala, bo spotkałem się też z takimi opiniami i też z takimi historiami, że osoby, które najpierw zaplanowały sobie na przykład odpoczynek gdzieś na nizinie, a później dopiero zdobywanie szczytu, nie zawsze wychodziły na tym najlepiej. Po zejściu z gór Atlas pojechaliśmy właśnie do miasta Agadir. Specjalnie ominęliśmy Casablanca, bo Casablanca jest najbardziej takim turystycznym miastem nad oceanem w Maroko. Natomiast my chcieliśmy uniknąć tych tłumów turystycznego splendoru, więc wybraliśmy właśnie Agadir. Oczywiście okazało się, że Agadir też jest bardzo turystyczny i też jest bardzo rozwinięty, ale na pewno nie w takim stopniu, jak Casablanca. W Maroku w ogóle te większe miasta myślę, że można określić kolorami. O ile Marrakesz jest czerwonym miastem, bo większość budynków jest taka czerwona, ceglasta, o tyle Agadir jest białym miastem. Tam prawie wszystkie budynki są pomalowane na biało i z daleka, jak się stanie gdzieś wyżej, to sprawia to kapitalne wrażenie i widok jest naprawdę niesamowity. Już pomijam fakt, że jest piękny ocean, piękne plaże, te plaże są bardzo czyste, ocean jest bardzo czysty. Co prawda my byliśmy w lutym, więc raczej nie kąpaliśmy się, pomoczyliśmy tylko trochę nogi w oceanie, ale zdecydowanie jest to miejsce, które warto zobaczyć. Byliśmy poza sezonem, więc tak naprawdę większość hoteli czy też kurortów była zamknięta. To, co na pewno rzuca się w oczy, to szybki rozwój tego miasta. Ja będąc w Agadirze, miałem wrażenie, jakbym był w Bułgarii pod koniec lat 90. Tam hotele powstawały jak grzyby na deszczu, budowały się co chwilę. Oczywiście coraz to większe hotele. Natomiast klimat jest bardzo europejski. Myślę, że nie ma tam żadnych obaw co do tego, żeby panie mogły się rozebrać do stroju kąpielowego i leżeć na plaży. Tam oczywiście te plaże są bardzo mocno rozwinięte, wszędzie są leżaki, parasole, są bardzo duże, więc tego miejsca jest tam sporo dla każdego. No i oczywiście można znaleźć miejsca, które są dla nas bardzo charakterystyczne, typu restauracje popularnych sieci, czy też inne miejsca, które sprawiają wrażenie, że tak naprawdę czujemy się jak w Europie.
A gdybyśmy chcieli czuć się jednak jak w Marrakeszu, to gdzie można pójść, co zobaczyć, na co się zdecydować?
Bazary są takie bardzo charakterystyczne dla Maroku. Oczywiście to najbardziej popularny jest w Marrakeszu. Największy bazar, natomiast w Agadirze też taki mały bazar znaleźliśmy. Wśród kramów na tym bagaże był też i polski sklep, polskie stoisko. Między innymi z alkoholem, ale też i z jedzeniem. Tak, polski alkohol jest obecny w Maroku. Ja pamiętam, że my przyjechaliśmy nad ocean i zastanawialiśmy się, co będziemy robić, bo tak naprawdę my w ogóle nie zaplanowaliśmy sobie tego wypadu do Maroku. Zaplanowaliśmy tylko, że zdobywamy górę Tubkal. Przyjechaliśmy do Agadiru bez planu, bez pomysłu. Natomiast stojąc nad oceanem, zobaczyliśmy daleko przed nami wzniesienie. Taką górkę, która ewidentnie była najwyższym punktem w samym Agadirze. No i oczywiście dla nas, dla górskich świrów, to już był powód, żeby tam się wybrać. I faktycznie ta góra robi bardzo duże wrażenie. Na jej zboczach jest napis dla nas w obcym języku i w ogóle w obcej transkrypcji. Jest on mniej więcej tak usytuowany na tej górze jak napis Hollywood, więc robi to fajne wrażenie, szczególnie wieczorem, gdy jest jeszcze dodatkowo podświetlany. No już nie będę też wspominał o tym, że codziennie wieczorem o określonych porach słychać modlitwy z meczetów, więc to jest też taki element, który faktycznie charakteryzuje tą kulturę i daje to wrażenie, że jesteśmy jednak w obcym państwie, w innym państwie.
Tomasz Habdas przede wszystkim wędruje po górach, ale zanim na jakąś górę się zacznie wspinać, to oczywiście też bywa na tak zwanym dole. W Maroku ten dół to był Agadir, Marrakesz. Jak się żywi ktoś, kto musi się przygotować do takiego wysiłku fizycznego, jest w obcym państwie, w dodatku prawie afrykańskim, więc tam flora bakteryjna szaleje i co wtedy?
Jeżeli chodzi o kuchnię marokańską, jest ona trochę urozmaicona. Jest też oczywiście inna od naszej. Takim klasycznym, standardowym daniem w Maroku jest tagine. Są to gotowane po prostu w takim charakterystycznym, glinianym naczyniu warzywa z kuskusem w wersji mięsnej, oczywiście z kurczakiem, czy też z indykiem, albo jeszcze z innym mięsem. I to podaje się właśnie w tych naczyniach glinianych i można sobie to jeść. Dla nas wydawać się to może trochę mdłe, bo tak naprawdę są to ugotowane warzywa z kuskusem, ale oczywiście jak się jest tam na miejscu i czuje się ten klimat dookoła, to jest to najlepsze danie świata. I faktycznie jak byliśmy w górach Atlas, to gdzieś tam poniżej, w tej wiosce Imlil, która jest prawie na 2000 metrów, dostawaliśmy takie tażiny i to było niesamowite. Innym takim bardzo charakterystycznym daniem jest zupa warzywna, gdzie jest bardzo dużo tych warzyw, ona jest bardzo gęsta, jest bardzo treściwa i prawie w każdej restauracji, czy też w każdym street foodzie, czyli w jakichś takich malutkich kramach na ulicach, można dostać. Pamiętam, że była też zupa curry w kolorze takiej właśnie soczysto-żółtym, która też była bardzo smaczna. Ja przypomnę sobie jedną historię, jak już zeszliśmy z gór Atlas, byliśmy właśnie w Imlil i postanowiliśmy siąść na chwilę w takim street foodzie. Było to oczywiście otwarte pomieszczenie, takie otwarte na ulicę, można było sobie siąść, wszystko było gotowane na ulicy w takim małym wozie na ogniu. No i zobaczyliśmy, że jest tam jakaś ciekawa zupa, to właśnie była ta zupa curry, ja sobie ją zamówiłem. I w trakcie jedzenia podszedł do mnie ten kucharz, który ją gotował, przynosząc mi butelkę plastikową. Widać, że ta butelka już nie jedną ciecz w środku miała. W środku była podobno oliwa i spytał, czy dolać mi, doprawić. Ja stwierdziłem, że jestem na miejscu, że tak, jak najbardziej. No, trzeba próbować wszystkiego, co tutaj jest dostępne. Nie zastanawiałem się w ogóle, co tam może być w środku. To była oliwa, to dało się wyczuć, natomiast wyglądało to tak naprawdę jak taki stary, zużyty olej samochodowy. Jeszcze w tej butelce, która już była dosyć mocno pognieciona. Reszta moich kompanów, moi towarzysze popatrzyli na mnie tak spod byka i zastanawiali się, czy to jest dobra decyzja. Na całe szczęście nic mi się nie wydarzyło, w ogóle nikomu z nas nic się nie wydarzyło, jeżeli chodzi o problemy żołądkowe, aczkolwiek choroba tak, jak najbardziej tam grasuje. My nazwaliśmy ją zemstą Hasana, tak jak w Egipcie jest zemsta Faraona, to tam uznaliśmy, że będzie to zemsta Hasana, bo Hasan jest to imię, które tak naprawdę pokazuje się tam i pojawia na każdym kroku. Ich król, ich prezydent, sami wielcy władcy, ale na szczęście nikogo z nas nie dopadła.
Co się bierze do jedzenia w taką wyprawę, kiedy już jesteśmy pod szczytem? Czy ma się jakieś małe zapasy?
Zapasy trzeba mieć ze sobą, bo trzeba mieć na uwadze to, że my rano opuszczamy schronisko, będziemy cały dzień na nogach, gdzieś sobie będziemy chodzić albo podchodzić na szczyt i schodzić. Treściwy posiłek możemy zjeść dopiero wieczorem, więc na cały dzień sobie trzeba zawsze zaplanować to jedzenie. Zazwyczaj są to batony czekoladowe, takie węglowodanowe, które dostarczają nam dużo energii. Jeżeli mamy jeszcze jakieś bułki z podróży, to zawsze zabieramy też bułki, tak zwane podróżniczki. Co do śniadania, owsianka jest chyba najbardziej popularnym daniem, bo tak naprawdę owsianka jest lekka, wystarczy ją tylko zalać wrzątkiem i można ją zjeść. My wzięliśmy akurat z Polski jedzenie, wzięliśmy żywność liofilizowaną, to są takie specjalistyczne zapakowane posiłki, które są bardzo lekkie, są bardzo wysuszone, pozbawione tak naprawdę jakiejkolwiek wody, wystarczy je tylko zalać wrzątkiem i one tak jakby odzyskują wszystkie właściwości. Nagle stają się ciężkie, pożywne i smaczne. Natomiast okazało się, że w schronisku, które jest na 3200 metrów, spokojnie, za naprawdę niskie pieniądze, można sobie zamówić kolację, można zamówić nocleg z kolacją i ze śniadaniem. I można dostać bardzo fajny tajin przygotowany gdzieś tam na wysokości, który też na pewno będzie smaczny, więc dla osób, które podróżują i które chcą się tam wybrać, to nawet może rekomendowałbym, żeby nie zabierać jedzenia, bo po co sobie plecak jeszcze dociążać.
Czy tam nie ma kłopotu z wodą na pewnych wysokościach?
Nie, nie ma takiego kłopotu. Woda jest dostępna, można spokojnie sobie ją z kranu nalać, no ale oczywiście trzeba ją przygotować, żeby ona była zdatna do picia. Można też użyć tabletki, są specjalne takie tabletki, czy też proszki, które tą wodę uzdatniają, no ale oczywiście dużo lepszym sposobem jest jednak przygotowanie. Jeżeli wybierzemy opcję kempingu, bo jest też możliwość rozbicia namiotu obok schroniska i spania właśnie pod namiotem, to wodę mogą nam dostarczyć źródełka, które powstają na skutek roztapiającego się śniegu. Ja pamiętam, że na tych bazarach, o których mówiłem wcześniej, na wysokości mniej więcej 2800, bardzo uderzyło mnie to, że piliśmy sobie wszyscy te świeże wyciskane soki z szklanki, normalnej szklanej szklanki i cieszyliśmy się tym smakiem. Natomiast zobaczyłem później, że pan, który wyciskał te soki, zabierał od nas później te brudne szklanki. Gdzieś za swoim bazarem, za namiocikiem była rurka, która gdzieś tam z góry była pociągnięta, spływała z niej cały czas woda, pewnie ze stopionego śniegu albo z innych wód gruntowych. I on po prostu zabierał tą szklankę, przemywał ją na szybko pod tą wodą i szklanka już była gotowa do kolejnego użycia. Ale takimi rzeczami powiedzmy, że człowiek nigdy się nie przejmuje, jak jest na wyprawie, bo gdybyśmy mieli zwracać uwagę na wszystko, to pewnie niczego nie moglibyśmy wziąć do ust. Każde zagrożenie mogłoby wiązać się z jakąś chorobą.
Wyprawy górskie to jest taka bardzo specyficzna turystyczna rozrywka, którą rozumie, czuje i podejmuje bardzo wielu turystów. Nie trzeba od razu wchodzić gdzieś hen wysoko, daleko, ale można krążyć po świecie, przyglądając się fantastycznym górom. Tomasz Habdas nie tylko się przygląda, ale zdobywa szczyty. I jeżeli ktoś wejdzie na blok w szczytowej formie, to się dowie, gdzie, co i jak i dlaczego te góry były takie emocjonujące. Ale my mamy propozycję dla tych, którzy niekoniecznie muszą bardzo ekstremalne przeżycia zaliczyć.
Maroko jest takim państwem, gdzie na każdym kroku jesteśmy bombardowani wszelkiego rodzaju atrakcjami. Oczywiście po najlepszej cenie, gdzie tak naprawdę jak sobie wszystko przeliczymy, to ta cena wcale nie jest taka dobra i jeżeli ktoś nie ma w sobie asertywności i pewnych takich zdolności i umiejętności negocjatorskich, to warto, żeby pojechał z nim ktoś, kto przejmie po prostu tą rolę i weźmie na siebie, bo na każdym kroku musimy w Maroku się targować i negocjować.
Są jakieś patenty na to, żeby nie dać się oszukać?
Najlepszym patentem jest na pewno przeczytanie wcześniej relacji w internecie albo nawet przewodników, które mniej więcej sugerują i określają, w jakich stawkach powinny być zawarte pewne koszty, takie jak na przykład przejazd z Marrakeszu do Imlil albo gdzieś nocleg w zajeździe czy też w hotelu. Oczywiście rezerwowanie noclegów przez Booking, czy robienie zakupów w dużych sieciach, sklepów, które też i u nas są dostępne, nie przysparza nam tego problemu targowania się, bo tam oczywiście ceny są z góry nałożone. My mamy kilka takich historii z Maroko, gdzie faktycznie przepłaciliśmy i to bardzo dużo. Mój kolega, który na przykład kupił sobie taki bardzo charakterystyczny marokański kapok, który jest z wełny robiony, ma kaptur, ma takie bardzo ładne guziki, jest bardzo kolorowy. Kupił go sobie w Imlil, w tej miejscowości właśnie w górach Atlas i zapłacił chyba około 200 zł na nasze. Wszystko było naturalne, prawdziwe i zrobione tu właśnie na miejscu. Jak się później okazało, po 3 dniach, gdy wylądowaliśmy w Marrakeszu, to dokładnie te same kapoki tam były mniej więcej po 30 zł. I to była cena wyjściowa. Oczywiście pocieszaliśmy Radzia, że nie, na pewno ma oryginalny, że te tutaj w Marrakeszu to są podróbki z Chin gdzieś ściągane, a on ma prawdziwy taki marokański. No ale też pamiętam drugą historię, teraz się z tego śmiejemy, ale wtedy trochę mniej było do śmiechu, gdy naszą koleżankę Natalię zaczepiła pewna Marokanka na targu w Marrakeszu, oferująca tatuaże, takie schenny, które schodzą po 2 tygodniach. Oczywiście Natalia chciała sobie zrobić ten tatuaż, chciała na dłoni mieć napisane Natalia, w tym właśnie języku marokańskim i w tej transkrypcji. Zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć, to ta Marokanka już ją trzymała za rękę, już zaczynała jej pisać te litery i z góry mówiąc, jaka będzie cena. Natalia tak naprawdę nie zdążyła nic powiedzieć, a już za chwilę miała gotowy tatuaż. Usłyszała tylko 300 dirhamów, czyli mniej więcej na nasze około 100 zł, co jest bardzo dużą ceną za kawałek takiego tatuażu. Natalia, nie mając w sobie tej odwagi i tej siły i mając już pomalowaną rękę, uznała, że musi tyle zapłacić i po prostu zapłaciła, gdzie oczywiście gdyby się targowała i gdyby ustaliła tą cenę na samym początku, przed wykonaniem usługi, tak to nazywając, to ta cena byłaby na pewno niższa. Ja nie ukrywam, że ja byłem trochę zmęczony tym targowaniem się i gdy tylko miałem okazję, to jednak wolałem robić zakupy w tradycyjnych sklepach. Myślę, że jeżeli ktoś był w Egipcie albo w jakimś innym państwie o podobnym charakterze, o podobnej kulturze, to będzie wiedział, czego się mniej więcej spodziewać. Na pewno zobaczy zupełnie inne rzeczy, zupełnie inne budynki, zupełnie innych ludzi. Natomiast myślę, że ten charakter tych osób i styl rozmowy, czy też po prostu bycia jest bardzo podobny. Ja mam wrażenie jednak, że to, co zobaczyliśmy w Górach Atlas i to, co zobaczyliśmy w Marrakeszu, to są jednak troszeczkę inne światy, bo tamci ludzie żyją zupełnie inaczej w tych wioskach wysoko położonych, czy też właśnie w takim dużym mieście, jakim jest Marrakesz. I ja trochę lepiej się jednak czułem w tej miejscowości Imil, gdzie miałem wrażenie, że ci ludzie są naprawdę bardzo pomocni i oni nie patrzą na nas przez pryzmat chodzących pieniędzy, tylko po prostu faktycznie chcą nam gdzieś tam pomóc, bo wiedzą, że to może zaprocentować. Nasz gospodarz na przykład, który nas ugościł w Imlil, był dla nas szalenie miły, naprawdę był bardzo pomocny. I to się skończyło tym, że już chyba 4 czy 5 grup skorzystało też właśnie z jego noclegów dzięki mojemu poleceniu. Ja gdzieś tam przekazywałem ten kontakt do Hasana i jest to człowiek, u którego na pewno warto się zatrzymać. Moim zdaniem jest to tak naprawdę wyprawa dla każdego, bo każdy w zależności od tego, na jakim jest etapie swojej wiedzy odnośnie gór i chodzenia po górach, może dobrać do siebie warunki, czy też miejsce, gdzie skończy na przykład trekking.